Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną w studiu Sebastian Jerzykowski, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
Dzisiaj dwa tematy, opieka długoterminowa, no i temat, który właściwie wraca jak bumerang do nas, czyli normy zatrudnienia pielęgniarek. Zaczynamy od opieki długoterminowej. Co się za tym kryje? Tak naprawdę za tym hasłem, gdyby pan zechciał wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest opieka długoterminowa. Gdzieś dzwoni pewnie co niektórym, ale no tak w rzeczy samej konkretnie, czym jest?
Opieka długoterminowa tak naprawdę jest rodzajem świadczeń, które są realizowane przez naszą ochronę zdrowia i dotyczy tych pacjentów, tych naszych podopiecznych, którzy wymagają tej opieki takiej albo typowo zinstytucjonalizowanej, czyli mamy tutaj to, jest to realizowane przez ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze czy ośrodki opiekuńczo-lecznicze, no tak jak na przykład jak nasz Słupski Szpital, czy wiele takich podmiotów, które taką opiekę realizują. Jest też opieka długoterminowa domowa, czyli tak gdzie pacjent pozostaje w domu, ale jest pod opieką pielęgniarki, która sprawuje nad nim profesjonalną opiekę. No i mamy jeszcze jeden element taki bardzo specjalistyczny w tej opiece długoterminowej, czy opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, czyli takim pacjentem, który wymaga specjalistycznej opieki lekarza, pielęgniarki. Pacjent po prostu samodzielnie nie oddycha i musi być leczony czy wspomagany za pomocą respiratora. To są takie trzy zakresy, które definiują jakby opiekę długoterminową.
Co wchodzi w zakres opieki długoterminowej? Bo opieka medyczna to jest dość ogólne pojęcie, tak? No bo ja zakładam, że między innymi też do tego worka wkładamy rehabilitację, wkładamy właśnie wizyty i nadzór pielęgniarek, które przyjeżdżają do pacjenta. To są też choćby te pobrania krwi, które są wykonywane w domu, choćby, tak? Co wchodzi w zakres?
To znaczy, to jest taki zakres jakby się świadczeń, który ma zapewnić pacjentowi, który ze względów na swój stan zdrowia wymaga takiej wzmożonej opieki. Nie musi być to opieka, mówię, typowo szpitalna, czy nie musi być to oddział chorób wewnętrznych, czy powiedzmy pulmonologia, czy nefrologia, ale już wymaga tutaj jakby nadzoru specjalistów, czyli właśnie pielęgniarki, czasami lekarza, rehabilitanta, żeby temu pacjentowi po pierwsze zapewnić właściwą jakość życia, po drugie utrzymać jego stan zdrowia na właściwym poziomie, i po trzecie, żeby też otoczenie tego pacjenta, że tak powiem, mogło normalnie funkcjonować. No bo wiadomo, że opieka nad człowiekiem, który wymaga tej wzmożonej opieki, no obciąża również rodzinę i instytucje, które powinny się tym człowiekiem zajmować. I tak jak wspomniałem, w tych trzech zakresach, jeżeli chodzi o opiekę domową, no to w tym momencie mamy tutaj pielęgniarkę, która sprawuje opiekę nad takim pacjentem, czy chociażby właśnie w zakresie leczenia ran, czy w zakresie edukacji, czy w zakresie pomocy rodzinie, czyli wyedukowania rodziny, w jaki sposób tym pacjentem się zajmować. To są te zakresy, gdzie pielęgniarka tym pacjentem się zajmuje. No jeżeli mamy instytucjonalną opiekę, czyli szpitalną, no to przypomina to troszeczkę oddział szpitalny, tak? Ale rzeczywiście ten proces opieki, pielęgnacji, leczenia wygląda tutaj zupełnie wtedy inaczej. Jest to, że tak powiem, bardziej, że tak powiem, stonowany ten proces, mówię, i tak naprawdę nastawiony na to, żeby jakość tego życia tego pacjenta, ale też powrót do zdrowia, bo powiedzmy też, że opieka długoterminowa to nie jest tylko jakby utrzymywanie stanu zdrowia, ale bardzo często też poprawa, bo bywa też tak, że pacjenci w opiece długoterminowej, szpitalnej szczególnie, tak powiem, po tym okresie intensywniejszego jakby tej opieki i rehabilitacji wracają do domu.
No tak, a tam nadal wymagają, że tak powiem, wsparcia i rzeczywiście, no ja to sobie wyobrażam, że tu ogromną rolę mają też pielęgniarki środowiskowe, do których pacjent jest przypisany, zwłaszcza panie, jeśli są po zabiegach, rzeczywiście, to wtedy no ogromne wsparcie, ogromną rolę pełnią też pielęgniarki środowiskowe właśnie, które, czy położne środowiskowe, które pojawiają się w domu pacjenta.
To są dwa różne zakresy świadczeń. Podstawowa opieka zdrowotna, opieka długoterminowa, to są dwa różne zakresy świadczeń i są realizowane przez różne pielęgniarki, czy powiedzmy, czy położne, bo położne opieki długoterminowej nie realizuje, ale rzeczywiście opiekę POZ-owską jak najbardziej tak, więc tutaj to już jest kwestia jakby współpracy pomiędzy tymi specjalistami.
No, bardzo dziękuję za wyjaśnienie, bo ja to tak na logikę i chłopski rozum też, jako człowiek, który nie musiał nigdy korzystać z opieki długoterminowej, ani też nie spotkałam się z człowiekiem w swoim bliskim otoczeniu, który musiał z niej korzystać. A mówię musiał, bo tak naprawdę opieka długoterminowa kto? Kto z niej korzysta? Jakbyśmy jeszcze wyjaśnili. No bo tu ja poszłam kluczem pielęgniarki środowiskowe i panie po zabiegach, które trafiają do domu. No ale właśnie, to nie musi być pielęgniarka środowiskowa z tego, co rozumiem. Może też być właśnie ta opieka długoterminowa.
Czy tak jak wspomniałem, to jest zupełnie odrębne świadczenie. Pielęgniarka podstawowej
tak,
opieki
zdrowotnej nie realizuje
tak. opieki długoterminowej.
No ale mówię, może być pacjentka, która nie korzysta z pielęgniarki środowiskowej, a właśnie korzysta z opieki długoterminowej.
Zazwyczaj jest tak, że te świadczenia w jakimś tam momencie się, że tak powiem, zazębiają, więc mówię, pielęgniarka opieki długoterminowej, mówię, jest w stałym kontakcie, czy powinna być w stałym kontakcie z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, czy z położną, żeby po pierwsze mieć informacje dotyczące
pacjenta,
jakby bieżącego stanu zdrowia, ale też jakby uzupełnić swoje działania, bo pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej może leczyć rany u pacjenta, może leczyć rany, ale równie dobrze może to robić pielęgniarka opieki długoterminowej, która na przykład będzie częścią tego pacjenta i jakby jej opieka w tym momencie będzie bardziej, że tak powiem, intensywna. Więc one się po prostu muszą w tym zakresie uzupełnić.
Proszę bardzo, człowiek całe życie się uczy. Drodzy Państwo, bo ja też mam, tak jak mówię, kluczem logiki pewnej. Natomiast ja bym chciała zapytać, w czym jest problem, jeśli chodzi o pielęgniarki, opiekę długoterminową i narzucane pewne normy, które się pojawiają.
Znaczy, pojawił się projekt standardu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia właśnie dotyczącego opieki długoterminowej. A ponieważ my jako samorząd opiniujemy akty prawne i czytamy zdecydowaną większość tych aktów prawnych, które są do nas skierowane, które samodzielnie, że tak powiem, wyszykujemy w tym procesie legislacyjnym, zaskoczył mnie bardzo ten projekt, ponieważ generalnie może tak przybliżę jeszcze, czym jest standard w ochronie zdrowia. Standard tak naprawdę jest w większości wypadków, w tej chwili od kilkunastu lat przyjęte jest takie założenie, że pisze się standardy organizacyjne w ochronie zdrowia. Czyli to są takie dokumenty, które zazwyczaj są załącznikami do rozporządzeń ministra zdrowia, które właśnie opisują, czy jakby wskazują, w jaki sposób dane świadczenie, czy zakres świadczeń ma być realizowane.
Czyli są to pewne procedury, których trzeba się trzymać, tak? Wytyczne, które dostajecie i zgodnie z tym kluczem, tak według ministerstwa powinno to wyglądać.
Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jest to coś więcej niż instrukcja czy procedura. Jest to dokument wyższej rangi, a przede wszystkim mówię, bardziej rozbudowany. I takich standardów, że tak powiem, w chwili obecnej funkcjonuje kilka. Na przykład standard dotyczący intensywnej opieki. To jest standard, który obowiązuje i to jest tak jakby kluczowy standard, na którym się można opierać. Jest standard dotyczący opieki okołoporodowej, o którym ostatnio głośno się mówiło, on został zmieniony. Ale są też standardy bardzo wąskie, na przykład takie dotyczące teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej, który został napisany właśnie po to, żeby pokazać, w jaki sposób ma być zrealizowane określone świadczenie, żeby pacjent wiedział, czego ma oczekiwać, jakie są zadania tutaj pracowników medycznych i w jaki sposób ma być to zrealizowane. I wracając jakby do standardu opieki długoterminowej, no byłem o tyle zdziwiony, że ten standard w ogóle nie mieścił się w tym kluczu. Nie mieścił się w tym schemacie, który jakby do tej pory opisywał wszelkiego rodzaju standardy medyczne, standardy organizacyjne i był napisany w sposób taki, powiedzmy sobie, bardzo humanistyczny, tak to delikatnie nazwę, w postaci takiej bardziej eseju niż takiego twardego dokumentu, który mówi o tym właśnie, kto jest odpowiedzialny za opiekę, jak ta osoba jest zdefiniowana, jakie ma mieć kwalifikacje, jakie procedury w danym momencie mają zostać przeprowadzone, jak te procedury mają być opisane. Tego mi w tym dokumencie po prostu zabrakło i stąd też jakby tutaj nasze stanowisko, bo...
No w dokumencie, przepraszam, który do mnie trafił, który ja czytałam, wyraźnie podkreślacie jako Izba i wybrzmiewa to w kilku dokumentach, że umniejsza się rolę pielęgniarek i położnych.
Generalnie opieka długoterminowa i to też obecne Ministerstwo Zdrowia z nową panią minister podkreśla, że opieka długoterminowa to jest domena pielęgniarek, a ten standard wymienia pielęgniarkę tylko raz. Generalnie opis, jakby tak jak wspomniałem, mówię, tego, co powinno w tym standardzie się znaleźć, mówię, no nie precyzuje tego, jakie są role poszczególnych pracowników medycznych w zakresie opieki długoterminowej.
No nie, bo włożono to do jednego worka, określając we zmianem personelu.
Dokładnie, ale w tym personelu mamy przecież, mówię, i lekarzy, i rehabilitantów, i pielęgniarki, i opiekunów medycznych, i psychologów, tak? Więc mówię, ten zakres osób, które pracują na rzecz tego pacjenta w opiece długoterminowej jest szeroki, a rola pielęgniarki w opiece długoterminowej to jest koordynowanie i jak gdyby spinanie w tych wszystkich elementów. To jest jakby nasza rola. I tego w tym dokumencie po prostu nie można odnaleźć. Więc pytanie, dlaczego tak to zostało skonstruowane? Poza tym tam też nie ma żadnych wymagań co do podmiotów, które mają realizować opiekę długoterminową, a powinny się one tam znaleźć, dotyczące właśnie tego, jak ta opieka jest zorganizowana, kto tą opiekę organizuje, jakie ma kwalifikacje, jakie są też normy związane z opieką nad tym pacjentem. Bo przecież, jeżeli oddajemy, przepraszam bardzo, jeżeli na przykład nasz bliski znajduje się pod opieką takiej placówki, to chcielibyśmy wiedzieć, czy ta opieka jest realizowana w sposób właściwy. Czyli ile pielęgniarek jest potrzebne do tego, żeby tą opieką się, że tak powiem, właściwie realizować. Jak często ma się pojawiać lekarz? Jak często ma pojawiać się rehabilitant? Jakie kwalifikacje mają ci mieć pracownicy? Ten dokument tego nie zawiera. I to są jakby nasze główne zastrzeżenia do tego dokumentu.
Da się to zmienić? Co musi się wydarzyć? Ktoś musi to przeczytać, wziąć pod uwagę wasze postulaty, wasze wnioski, które złożyliście i prośby o to, żeby jednakowoż zostały te standardy opisane i uwzględnione. Tak rozumiem, tak?
Mam nadzieję, że proces legislacyjny, który się toczy, on jeszcze nie został, mam nadzieję, zamknięty i ten dokument jeszcze w formie oficjalnego dokumentu nie został przyjęty. Nasze stanowisko, jakby nasza ocena, spowoduje pewną refleksję w ministerstwie i być może ten dokument zostanie zmieniony. W takiej formie on tak naprawdę nie jest standardem organizacyjnym.
No to co się wydarzyło według pana? Bo jeżeli pozostałe dokumenty wyglądają normalnie, tak? Czyli zawierają te wszystkie elementy, o których mówimy. To co się wydarzyło, że opieka długoterminowa została w taki sposób potraktowana?
No to jest bardzo dobre pytanie. Tym bardziej, że w tym samym czasie opiniowaliśmy dokument dotyczący standardu organizacyjnego, jeżeli chodzi o świadczenia związane z radiologią. Czyli praktycznie ten sam okres czasu. I tam krok po kroku, punkt po punkcie opisane było właśnie, jakie są kwalifikacje lekarza radiologa, jak to badanie radiologiczne ma być wykonane, jak ma być opisywane, w jaki sposób nawet w systemach, że tak powiem, te dokumenty opisu radiologicznego mają być przekazywane. A tu mamy zupełnie inną historię. Pytanie jest takie, czy tutaj kryje się coś głębiej, tak, jeżeli chodzi o ten standard, bo ten standard ma dotykać nie tylko podmiotów, które realizują świadczenia z Narodowego Funduszu, czy jakby ze składki zdrowotnej, ale też te, które są realizowane komercyjnie, co uważam, że akurat jest dobrym kierunkiem, bo jeżeli ktoś realizuje świadczenie opieki długoterminowej komercyjnie, no to powinien spełniać takie same wymogi, jak przynajmniej minimalne, tak, jak te, które są w podmiocie finansowanym przez Narodowy Fundusz. Być może tu jest problem.
Czyli generalnie standardy powinny być identyczne.
Standardy powinny być identyczne i powinny być bardzo szczegółowe, szczególnie w opiece długoterminowej. Nie chciałbym takiej sytuacji, że za jakiś czas okaże się, że przy tak rozmytym tym standardzie okaże się, że nasze koleżanki, koledzy, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci będą mieć kłopoty, bo okaże się, że świadczenie tych usług czy tej opieki jest nierealizowane w sposób właściwy. I ktoś będzie miał roszczenia. Więc ja bym wolał jednak, żeby ten standard, mówię, był bardzo szczegółowy, tak jak wszystkie pozostałe standardy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i pacjentowi daje poczucie bezpieczeństwa i jego rodzinie.
Czyli tu generalnie trzymamy kciuki za to, żeby to jeszcze się udało, bo tak jak pan mówi, proces legislacyjny jeszcze jest w toku.
Mam nadzieję, że ministerstwo nie podejdzie do tego sztampowo i rzeczywiście pochyli się nad tym dokumentem i zweryfikuje swoje stanowisko, bo przecież to nie jest dokument, który musi pojawić się teraz i natychmiast. To jest dokument, który może pojawić się za miesiąc, za dwa miesiące. I jeżeli nasze uwagi byłyby uwzględnione, to my jak najbardziej będziemy za tym standardem, bo każdy standard organizacyjny powoduje, tak jak powtarzam, bezpieczeństwo instytucjonalne i jasne określenie, w jaki sposób, mówię, my mamy pracować.
Czyli generalnie sprowadza się to do tego, że pacjent będzie odpowiednio zaopiekowany.
Dokładnie tak.
Każdy będzie
wiedział, to mierzalne. Tak. Będzie to mierzalne. Wymierne.
Drugi temat, równie istotny i ważny, czyli normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych. To nie jest nowy i świeży temat. My do niego wracamy co jakiś czas. Rozumiem, że nic się nie zmieniło.
A czy nic się nie zmieniło? Zmieniło się bardzo wiele, bo uważam, że ostatnie lata dla pielęgniarstwa i dla położnictwa były dobrym okresem. Właśnie wprowadzenie norm zatrudnienia, one nie są idealne, jak żaden dokument.
Ale wy walczyliście odrobinę.
Przekonaliśmy, bo ja może przypomnę też historię, bo to nie jest tak, że my, że jak byłem tutaj, mówię, bezkrytycznie do tego podchodziliśmy. te normy zatrudnienia, które w tej chwili obowiązują, zresztą mamy dwa akty prawne, jeden stary tam z roku 2011 czy 2012, drugi młodszy z 2018, dwa akty prawne i ten nowszy akt prawny, który mówi o wskaźnikach i dotyczy rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych i dotyka głównie lecznictwa szpitalnego, jest tak naprawdę naszym kompromisem zawartym w roku 2018 pomiędzy samorządem, czyli Naczelną Izbą Pielęgniarki i Położnych, Związkiem Zawodowym i Ministerstwem Zdrowia. I to był jeden z elementów tego porozumienia, takiego szerszego, ale teraz skupiamy się na normach, gdzie ministerstwo przyznało nam rację, że pielęgniarka czy położna musi pracować w określonych ramach prawnych i jakby organizacyjnych i tymi ramami właśnie są normy zatrudnienia. Czyli określamy bardzo czytelnie, bardzo prosty sposób, w jaki sposób, mówię, ten pacjent ma otrzymać opiekę. Czyli ile pielęgniarek ma zajmować się danym pacjentem w określonym zakresie świadczeń. I to jest podstawa 0, tego kompromisu.
0,7.
To są oczywiście liczby takie dosyć enigmatyczne, 0,7, 0,6, 0,8, 0,9, różne tutaj, że tak powiem, padają liczby, ale to zależy od tego, jaki jest to zakres świadczeń, czy jest to oddział zabiegowy, czy to jest oddział zachowawczy, czy to jest oddział dla dorosłych, czy to jest oddział pediatryczny. Stąd te różnice.
No tak. Czy to jest POZ, zakładam?
POZ nie jest objęty normami
zatrudnienia. W ogóle.
Tutaj mamy inny przelicznik, zupełnie inny przelicznik. Tutaj, mówię, jest opcja. Czyli deklaracja. I tak generalnie pielęgniarka nie powinna mieć więcej niż, powiedzmy, tych 2,5 tysiąca pacjentów pod swoją opieką. Tak to oczywiście rzucam tutaj, mówię, z taką górką. Tak samo lekarz nie powinien mieć więcej pacjentów zaopcjowanych. Ale to jest jakby zupełnie inna historia, bo leczenie w POZ-cie jakby zupełnie inaczej jest zorganizowane, ale inaczej funkcjonuje.
Ale to dobrze, bo ja tu czegoś nie rozumiem. No bo jakby pielęgniarki z POZ-u też podpisują się pod tymi jakby dokumentami dotyczącymi zmian norm, tak? Czy uwzględnieniu pewnych norm. No jeśli ich to nie dotyczy, a dotyczy pielęgniarek, rozumiem, że walczą jako grupa zawodowa, bo no, pracę można zmienić. Zawsze, tak? To w tym kierunku idzie.
Znaczy w wypadku norm zatrudnienia. Normy zatrudnienia dotyczą podmiotów szpitalnych generalnie. Mówię, POZ, mówię, jest zupełnie inaczej skonstruowany, mówię, i zupełnie jakby inaczej funkcjonuje. W POZ-cie, mówię, jakby tutaj, mówię, podstawą do oceny tego, czy dana pielęgniarka, lekarz ma właściwą populację pod swoją opieką, jest liczba deklaracji. Jest to zupełnie inny system. A tu mamy w szpitalnictwie mamy sytuację taką, że mamy przelicznik na liczbę łóżek w danym oddziale szpitalnym. To jest zupełnie inna sytuacja.
Czyli inny system walutowy, powiedziałem.
Zupełnie inaczej się to przelicza.
Okej. Okay. To ja już mam jasność w temacie. No i teraz tak, o co w tej chwili walczycie? To złe słowo być może, ale co według was jeszcze powinno się zmienić?
Znaczy, przede wszystkim ten proces, jeżeli chodzi o ustalanie norm zatrudnienia, nie został dokończony. Bo mamy ustalone pewne zakresy świadczeń, które nie zostały objęte normami zatrudnienia, tak jak na przykład lecznictwo psychiatryczne
tak.
Czy powiedzmy rehabilitacja. To są te zakresy, gdzie że tak powiem, tych norm zatrudnienia nie ma, bo ten proces został w pewnym momencie przerwany, jeżeli chodzi o pracę nad tymi wskaźnikami.
A z jakiego powodu?
Zaczęły się zawirowania polityczne, po prostu. Zaczęli zmieniać się ministrowie, pojawił się wtedy nowy minister, bo jeżeli dobrze pamiętam, to był ten moment, kiedy pojawił się minister Niedzielski. On miał już zupełnie inne podejście niż poprzedni ministrowie.
Inne pomysły.
I ten temat po prostu został odłożony, inne tematy były ważne.
Czyli teraz tak, chodzi wam o to, żeby domknąć temat, żeby wszystko zostało uregulowane i jasne i oczywiste, bo to jest jakby ważne. Natomiast ja też wyczytałam w tych dokumentach, które do mnie trafiły, no to jest pewna semantyka, tak mi się wydaje, choć dla was pewnie bardzo istotna, czyli choćby to, że zawód pielęgniarki jest tożsamy z zawodem ratownika medycznego czy opiekuna medycznego. To też są ważne dla was rzeczy, żeby kolokwialnie mówiąc, nie wkładać tego do jednego worka?
To znaczy nie można, przede wszystkim, bo rozumiem, że będziemy pewnie zmierzać do dokumentu takiego jak stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest ten dokument, który wywołał dosyć gwałtowną reakcję naszych środowisk, zarówno samorządowych, jak i związkowych, jak i towarzystw naukowych, bo tu oburzyli się tak naprawdę wszyscy. I to jest tak naprawdę trochę odgrzewany kotlet, bo podobne stanowisko w roku 2023, praktycznie niewiele się różniące, został również przez tą instytucję, przez tą organizację przyjęte, czyli przez tak naprawdę zarządy województw, tak? Bo to tak naprawdę są przedstawiciele zarządów województw, którzy są organami tworzącymi dla największych podmiotów w całej Polsce szpitalnych. I o co tak naprawdę chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, że po pierwsze, zarządy województw domagają się zmiany czy redefinicji norm zatrudnienia pielęgniarek, ale ja bym chciał tylko jeszcze, zanim do tego momentu przyjdziemy, powiedzieć tak, że normy zatrudnienia pielęgniarek są normami minimalnymi. Czyli to jest tak, że tak powiem, skonstruowany element rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych, który mówi, że podmiot leczniczy, który realizuje świadczenia w określonym zakresie, nie może, że tak powiem, zapewnić mniejszej obsady pielęgniarskiej w danym zakresie świadczeń, niż wynika właśnie z przeliczenia tego wskaźnika razy liczbę łóżek, które ma zarejestrowane u wojewody.
Czyli to nie jest takie oczywiste, że na oddziale jest grafik i odpowiednia liczba pielęgniarek czy położnych, które muszą w tym dniu, w tych godzinach być na oddziale.
Znaczy, to nie jest tak wprost, bo określa się ogólną liczbę pielęgniarek, które muszą, że tak powiem, być zatrudnione, czy powiedzmy współpracować z danym oddziałem, żeby zapewnić właściwą opiekę. Ale do czego zmierzam? Mówię, i to jest bardzo prosty i bardzo policzalny, że tak powiem, wskaźnik. Bo jeżeli powiedzmy oddział ma 40 łóżek, no to przemnażamy ten wskaźnik, wychodzi nam, ile tych pielęgniarek powinno być zatrudnionych w takim oddziale, żeby spełnić te minimalne wymagania. Czego domaga się zarząd województwa? Żeby po pierwsze zmienić ten wskaźnik z łóżek, które są zarejestrowane, na łóżka, które są rzeczywiście obłożone. I tu teraz dojdziemy do tego, jaka jest różnica. Oraz, żeby uwzględnić w minimalnych, podkreślam, normach, i to w normach pielęgniarek, innych pracowników medycznych, takie jak opiekunowie, i takich jak ratownicy medyczni.
Czyli dochodzimy do sytuacji, która miała miejsce w Słupskim Szpitalu przez moment, choćby na chirurgii, gdzie tam z powodu braku personelu przez krótki czas na oddział jako wsparcie chodzili ratownicy medyczni.
Tak, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Tylko tutaj ten proces, który miał miejsce w szpitalu, no bo my na ten temat z zarządem oczywiście rozmawialiśmy, ja też wyrażam jakby tutaj swoje zaniepokojenie i jakby też nasz sprzeciw w tym zakresie, bo rzeczywiście, mówię, pielęgniarka nie jest równa ratownikowi, ani opiekunowi, ani lekarzowi, to są zupełnie odrębne zawody, z różnymi kompetencjami, które czasami gdzieś tam się zazębiają, ale tu mieliśmy sytuację, i tak to zarząd tłumaczył, ratunkową, ponieważ brakowało w ogóle obsady, tak, ze względu na konflikt, który się tam toczył.
Dokładnie.
Ale jakby wracając do sedna sprawy, czyli do tego, do czego jakby oczekuje zarząd Związków Województw Rzeczpospolitej, czyli do zmiany tego paradygmatu. Czyli chodzi po prostu o to, że po pierwsze, nie będzie to wskaźnik na liczbę zarejestrowanych łóżek, tylko na liczbę łóżek, które będą rzeczywiście wykorzystane. I druga sprawa, że chcą wprowadzić współczynnik, że jedna pielęgniarka może być zastąpiona przez dwóch opiekunów medycznych, bądź też przez jednego ratownika medycznego. Tam jest oczywiście taki procent w ilości nie większej niż 25% ogólnego jakby obsady pielęgniarskiej.
Ale to, przepraszam, brzmi trochę jak z Barei.
To brzmi jak z Barei, bo to jest jak z Barei. Tym bardziej,
pielęgniarka może być zamieniona przez dwóch opiekunów medycznych, drodzy państwo. To znaczy, że co? Taki opiekun ma pół wiedzy pielęgniarki i musi być ich dwóch? Albo ja nie bardzo w ogóle rozumiem. I tu znowu system walutowy jest pomieszany według mnie.
Przede wszystkim, tak jak sam akt prawny, który normy stanowi, mówi, także to są minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Pielęgniarek. My nie mamy nic przeciwko temu, Narodowy Fundusz, tak, czy realizował, przygotował zarządzenie, tak, na bazie nowego dokumentu, jakim byłoby rozporządzenie ministra zdrowia, gdzie na przykład określiłby, na przykład, że do pielęgniarek ma być, że tak powiem, dotrudnionych, ale do tej minimalnej normy, powiedzmy, jakaś określona liczba opiekunów medycznych. Jesteśmy jak najbardziej za tym. Bo opiekun medyczny ma, tak powiem, w tym systemie wspomóc pielęgniarkę, a nie ją zastąpić. Bo tak naprawdę, czym by się to skończyło? Tak naprawdę ta waluta, o której pani tutaj redaktor wspomniała, rzeczywiście jest walutą. No bo teraz pytanie. No jeżeli my zatrudnimy dwóch opiekunów medycznych, tak?
To wyjdzie nam
zamiast
to
dwóch pielęgniarek, no wyjdzie nam taniej, tak?
No tak.
No przecież dokładnie o to chodzi, tak? Poza tym pojawił się też pewien określony nowy symptom na rynku pracy, jeżeli chodzi o pielęgniarki i położne. Szczególnie jest to widoczne już na południu Polski, gdzie absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa nie znajdują zatrudnienia. Pomimo tego, że prawdopodobnie normy nie są spełnione i potrzeba, że tak powiem, zastępować nas innymi pracownikami. No coś tu nie gra. No coś jest nie halo i to grubo nie halo. Więc pytanie, czy tak naprawdę intencje są takie, żeby uzupełnić opiekę, ale do jakości zaraz dojdziemy.
No dobrze, ale
czy chodzi o pieniądze?
Z drugiej strony ciągle niezmiennie wybrzmiewa, że brakuje pielęgniarek i położnych na rynku pracy.
Więc dlaczego nie znajdują absolwenci zatrudnienia? To jest pytanie. Oczywiście nie jest, nasze województwo w tym zakresie tych procesów jeszcze nie obserwujemy, ale nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy, co będzie dalej. I jakby wracając do kwestii tych merytorycznych związanych z tymi współczynnikami, które są określone, więc pytanie jest takie. To w takim razie możemy wrócić na przykład do kwestii POZ-u lekarzy, czy w ogóle do lekarzy. To w takim razie ile pielęgniarek zastąpi lekarza?
No tak.
Możemy też takim współczynnikiem pójść. No, jeżeli szukamy takich analogii, one są niewłaściwe. To, że mamy określonych pracowników medycznych w puli, tych pracowników, którzy pracują w podmiotach leczniczych, to nie znaczy, że oni są wymienni. To nie jest, że tak powiem, pracownik, którego można postawić na każdym stanowisku.
No tak, no to tak jak pani Woźna nie pójdzie na lekcję uczyć dzieci języka polskiego, tak, bo nie ma do tego kompetencji.
Albo
tak
na przykład,
no,
na przykład nie wiem, pracownik służby celnej nie będzie za moment, że tak powiem, policjantem w dochodzeniówce. Chociaż ma pewne określone umiejętności, kompetencje, chociażby no związane z bronią, czy z pewnymi postępowaniem takim administracyjnym, gdzie może to robić, ale się tych ludzi nie zamienia. Dlaczego? No bo to jest po prostu nielogiczne, bezsensowne.
Nie, tu nie ma że tak powiem, takich kompetencji i no nie jest to ten zawód, o którym mówimy, tak?
Więc dlatego my postulujemy, tak, żeby jednak nie podchodzić do tego w ten sposób, że normy minimalne mają być normami minimalnymi. A jeszcze wrócę właśnie do kwestii tych łóżek, tak, no bo to też jest jakby bardzo istotne. Bo z tego dokumentu wynika taka jest jakby w tym kierunku to zmierza, że łóżka nie są obłożone w 100% i dlatego nie można jakby policzyć normy zatrudnienia minimalnego, podkreślam, na 100% łóżek. Ale nigdy nie może być tak, i to jest błąd organizacyjny i zarządczy, jeżeli szpital czy dany oddział miałby, że tak powiem, 100% obłożenie. Ponieważ jest coś takiego jak zabezpieczenie takie typowo epidemiologiczne i takie strategiczne. Nie może być sytuacji, że oddział jest 100% obłożony. Nie ma gorących, nie powinno być gorących łóżek, czyli pacjent wchodzi na łóżko. Bo ponieważ, mówię, to jest niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Po prostu. Musi być pewna jakby pula łóżek, które są dostępne cały czas, właśnie ze względu na to, że 100% obłożenie jest niebezpieczne. Oznacza, że oddział jest źle zorganizowany, albo coś się wydarzyło takiego, że tych łóżek jest po prostu za mało. Więc to też jest błędne podejście. A poza tym w obecnej sytuacji, to też trzeba powiedzieć o tym zjawisku, że szpitale zaczynają likwidować łóżka, wykreślają je z rejestru, zmniejszają ich liczbę, ale tylko na papierze.
A z potem jakiego powodu?
Właśnie z tego powodu, żeby jak gdyby zmniejszyć liczbę zatrudnionych pielęgniarek. I w tym momencie, powiedzmy, było 25 łóżek na danym oddziale, likwiduje się 5. W rejestrze wojewody tych 5 łóżek już nie ma. Narodowy Fundusz kontraktuje łóżek, tylko zrealizowane świadczenia. Ale tak naprawdę te łóżka tam nadal są. I pacjenci na tych łóżkach leżą. Są leczeni.
No tak.
Więc to jest kolejny jakby przykład tego, że niestety, ale no, kreatywność niektórych menadżerów ochrony zdrowia w stosunku do pielęgniarek, no takie przybiera niestety formy. A poza tym, a co się dzieje w momencie, kiedy są dostawki?
No tak.
Bo tak też się zdarza, że oddziały są, że tak powiem, zbyt małe, albo mamy jakąś sytuację nagłą, gdzie trzeba tych łóżek po prostu muszą być dostawione. Czy zwiększa się wtedy obsada? Na pewno nie.
No nie. O, moglibyśmy tak pewnie jeszcze długo, a czas nam się kończy. Nawet nie wiem, kiedy pół godziny nam uciekło. Zakładam, że do tematu będziemy wracać. Mam nadzieję, że jak już kolokwialnie mówiąc, zostanie to wszystko uregulowane zgodnie z waszym życzeniem, bo tu rzeczywiście rozsądek podpowiada, że w tym kierunku powinno to iść. To spotkamy się jeszcze raz, będziemy rozmawiać. Także o kolejnej szkole, szkole numer 10, do której weszliście z edukacją, jeśli chodzi o dzieci cukrzycowe.
Znaczy wspomagamy tutaj naszych kolegów i koleżanki nauczycieli i nauczycielki. Wiadomo, że szkoła jest miejscem, gdzie, że tak powiem, spędza się bardzo dużo czasu.
No tak.
I trzeba, że tak powiem, podzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem z pracownikami szkół, aby ta opieka, mówię, ich, którą sprawują nad dziećmi, była, że tak powiem, pełniejsza, a oni mogli pracować spokojnie.
No ja myślę, że dzisiaj tu postawimy kropkę, szanowni państwo. No, mam nadzieję, że i ja zrozumiałam i państwo zrozumieliście pewne mechanizmy, bo one są oczywiste dla tych, którzy no, w danej grupie zawodowej są i na co dzień zajmują się, pracują z pacjentem. Dla zwykłego Kowalskiego, tak jak dla mnie czy dla państwa, mogą to być mechanizmy nie do końca zrozumiałe. Mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się wyjaśnić po pierwsze, czym są normy, po drugie, na czym polega zawód pielęgniarki, czym jest opieka długoterminowa i jaka jest różnica, jak się okazuje, między pielęgniarką środowiskową, a pielęgniarką, która zajmuje się pacjentem opieką długoterminową. Dokładnie. Więc mam nadzieję, że tu mamy jasność. Ja bogatsza o wiedzę, państwo mam nadzieję też. Sebastian Jerzykowski był państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do
Dziękuję
usłyszenia.
Bardzo. Do usłyszenia.